Dzień dobry, dzień dobry. Na długie, takie jak dzisiaj, nieco pochmurne, deszczowe, jesienne popołudnia, Radio Gdańsk przygotowało dla Państwa coś ekstra. 13.10, facet na luzie, Sławomir Sieźniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Do mojej audycji zapraszam wyłącznie fajnych facetów, takich, których czasem mijacie na ulicach obojętnie, a czasem oglądacie się za nimi, bo są znani, lubiani, popularni. Rozmawiamy sobie o życiu, o pasjach, o sukcesach i o porażkach, o rodzinie, a czasem o jej braku, bez nadymania i fałszywej skromności. Jak prawdziwy facet z prawdziwym facetem. Na luzie. I oto przede mną kolejny niezwykły gość. Za chwileczkę go przedstawimy. Znak zodiaku, proszę pana.
Wilgo.
Czyli panna.
Panna.
Hobby.
Hobby golf.
Golf. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Miałeś jakieś alternatywne wersje życia?
Golfista.
Golfista. Okej, okay, dobra. Z czego jestem dumny?
Całym moim życiu.
Czego się trochę wstydzę?
Nie stałą rano po karierze.
Ideał kobiety, uwaga, teraz jest podchwytliwe pytanie. Ideał kobiety.
To ja mam najlepszą kobietę w domu, więc...
No to powiedz, chociaż blondynka czy brunetka?
Blondynka.
No, blondynki, pozdrawiamy wszystkie blondynki. Zawód wykonywany teraz?
Nihomoshi.
Rozumiem, a kiedyś?
Kiedyś? Co to znaczy?
No, wcześniej.
Wcześniej tak, nihomoshi, piłka i no, i żyć.
I tyle. Imię i nazwisko?
Flavio Paixão.
Szanowni Państwo, gościem audycji Facet na luzie jest dzisiaj Flavio Emanuel Lopez Paixão. Portugalczyk, były piłkarz, ikona Lechii Gdańsk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy. Grał w Polsce, w Śląsku i Lechii, strzelił 108 goli, z Lechią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. Dziś biznesmen z branży nieruchomości. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Flavio, trudny jest polski? Trudno się było nauczyć po polsku?
No, na początku bardzo. Nie, ale ja zawsze miałem takie zasady, że też w moim książce też pisałem o tym, że jeżeli ja idę na jakiś inny kraj, zawsze lubię od razu uczyć takie basicowe słowa, żeby też po prostu, wiesz, że gadasz z ludźmi, też oni wiedzą, że ja też wiem i komunikacja też na boisko to było ważne, nie? Ale mam taką historię, że w Wrocławiu my mieliśmy takie 4-5 piłkarzy, które też byli za granicę i od początku od razu chcieli, żeby uczyć od razu po polsku, nie? I wiesz, po polsku jest bardzo trudno. I najgorsze dla nas by było, że każdego dnia, albo 3-4 razy w tygodniu, od razu po treningu my mieliśmy tę lekcję. I to był najgorszy czas, bo my byliśmy tak zmęczeni. Chcieliśmy od razu jechać do domu, spać, wiesz, zjeść, spać i odpoczywać, nie? I wiesz, i tak mieliśmy taki ciężki czas po treningu, żeby coś uczyć, nie? I też był najgorszy, że oni chcieli 10 słów od razu uczyć na każdego dnia i to niemożliwe, bo po polsku jest bardzo trudno. Nie?
No dobra, to teraz uwaga, test. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Strzebrzeszynie.
Następne pytanie.
No dobra. Ale ja chciałem ci powiedzieć, Flavio, że jestem pełen podziwu, że się zgodziłeś wystąpić tutaj po polsku w naszej audycji, więc bardzo się cieszę i słuchaj, no, będę cię ratował, gdyby były jakieś trudności, chociaż tak jak widzę, wcześniej nie było tego, nie było z tym problemów u ciebie z językiem polskim. Powiedz, jak to się zaczęło? Jak się zaczęła ta piłka u ciebie? 5 lat podobno miałeś.
Tak, myślę, że gratuluję mojej tata i mojej mama, że nigdy nie zrobili presji dla mnie, żeby być piłkarzem. To był taki bardzo naturalny. My w Portugalii mieliśmy zawsze wiesz, nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy telefon, to inne czasu, teraz dzisiaj dzieci od razu to jest 24 godziny prawie na telefon. A my po prostu, wiesz, każde dziecko grało na plaży, każde dziecko grało na ulicy, każde dziecko grało w szkole. I dla mnie tak samo, że ja poszłam do szkoły, to grałem cały czas w piłkę. plaża, mieliśmy czas wolny, od razu też graliśmy z koledzy na plażę, to cały czas też był, nie? I to taki naturalny był i wiesz, i kiedy miałem 5 lat, to też wiesz, taka sytuacja była, że mogliśmy tutaj być w Sezimrze, być tam w akademii i tak to się zaczynało, nie? Więc ja myślę, że to dużo plus dla nas, że nie mieliśmy żadnego telefonu, żadnej internetu, to jest kompletnie inny czas.
Mieliście dużo czasu, tak jest. Tak. Ronaldinho czy Cristiano Ronaldo, kto lepszy? Bo to dwaj twoje idole.
To nigdy nie zrobił, nikogo nie zrobił takie pytania dla mnie, więc ty jesteś pierwszy, więc uff. Ale myślę, że o całej historii to Cristiano Ronaldo, to jest prawdziwy gość, który walczył od zera do końca pracy. Ronaldinho to jest talent od mało dziecko, a Cristiano to jest robota, praca też od mało dziecko.
No właśnie, bo ty to podkreślasz w wielu rozmowach, które gdzieś miałem okazję przejrzeć, to, że ty nie byłeś jakiś niezwykle utalentowany, inaczej, że znałeś wielu bardziej utalentowanych ludzi od siebie.
Tak. Tak, i to też jest takie słowa, które możemy to mówić do ludzi, że zawsze talent nie wygra nic, to ten, który bardzo mocno pracuje, to będzie zawsze wygrał przeciwko talent. Więc miałem taki 3-4 piłkarzy, kolegów, którzy mieli wielki talentu. I też grałem teraz, na przykład, kiedy byłem w Porto, też grałem z jeden, który miał na ten moment, na ten czas, Marcio Sozo, to on, wszyscy mówili, że to będzie następny Maradona, to on był kapitan reprezentacji Portugalii, 17 lat, wygrali mistrzostwo europejskie, to tam jakieś turnieje wygrali, wszyscy gadali o niego, a po prostu później kiedy byłem w Porto po 3 lata po ten Porto, to on był już na jakiejś trzecia liga. Więc to dla mnie był taki szok, nie, że o kurczę, to naprawdę talent to nic. To nie. Naprawdę to ciężka robota, ciężka praca, to i to też mindsetu, nie, wiesz, że obojętnie co masz na co dzień, najważniejsze zawsze jest, że mindsetu masz bardzo, bardzo silny i naprawdę ty wierzysz na ciebie na maksa.
Napisałeś nawet o tym książkę, jak dyscyplina i sposób myślenia zmieniła moje życie. To podobno Dominika cię zmobilizowała do tego, tak, twoja żona, tak?
Dominika zrobiła dużo presję, tak, bo ona też... Tak, bo ona
o
też,
niej też porozmawiamy. No,
tak. Ona też tak mi zrobiła presję, bo wiesz, ona też chciała pokazać do ludzi, że o moje mentalność, nie, wiesz, że jak na przykład my wygraliśmy taki na przykład Puchar Polski, a wszyscy świętowali, a ja następnego dnia rano już byłem gotowy, żeby następny trening być na maksa, nie, wiesz, więc to też gadam rozmawiam o mentalność, też o sposób myślenia, jak ważna jest dyscyplina, no i tak dalej.
Prześledźmy przez moment twoją piłkarską karierę, chociaż piłka oczywiście nie jest głównym tematem naszego spotkania. Najpierw była ta Sesimbra, potem trafiłeś do Porto B, tak? Mm-hmm. Potem FC Villanovese.
Tak.
I tu było tak, że już wtedy 34 spotkania, 10 goli było, tak?
Tak, tak.
Tylko,
tak,
że spadliście z ligi.
Tak, niestety. Tak. Później jeszcze 2 lata byłem w Hiszpanii, później w Szkocji, a potem w
no właśnie, w Szkocji Hamilton Academical. Jakie wspomnienia ze Szkocji? Zimno, chłodno, prawie jak
zimno.
U nas.
Deszcz, ciemno, depresja prawie 2 razy. No wiesz, bardzo, bardzo ciężki kraj do życia. Bardzo trudno było, też mindsetu, sposób myślenia ten ludzi, to w ogóle nie tak jak ja mam. Było mi bardzo ciężko w początku, bo 2 razy trener mówił od razu do mnie, że ja nie ma szans, że ja tam gram, bo mnie pytali, czy, jeżeli ty przegrasz, idziesz na 2-0 do tyłu na jakiś mecz, a co by zrobiłeś na taki moment? A ja mówiłem, że ja walczę o wygrać 3-2. Mhm. A trener mówi do mnie, a tutaj nie, my walczymy o, że nie przegramy 3-0. Ja od razu wiedziałam, że taki mindset to, wiesz, bardzo trudno, nie? Więc to było ciężko, bo też to dobre doświadczenia, wiesz, ale bardzo ciężka kultura piłkarska.
Ale tam też grałeś z bratem i to jest taka ciekawostka, bo rozumiem, że to, że był brat, to też mieliście taką trochę wewnętrzną rywalizację, co? Tak było coś takiego?
No tak.
Brat bliźniak, tak? Dobrze mówię?
Tak, 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 tak. No na ten moment też, na ten czas też takie zrobiliśmy ten chyba jakieś historię też, chyba byliśmy pierwsi bliźniaki, którzy strzelali na ten sam mecz bramki. Więc no to też dobrze było na ten moment, że mieszkaliśmy razem. To też było takie wsparcie dla nas, że byliśmy razem, bo tak jak mówiłem, że mnie taka pogoda, taki codziennie, taki ciemne pogoda, to bardzo ciężko i jeszcze ten mentalność, że ciężka dla nas. Ważne też było wsparcie, że też od bratnie, więc no, ale ja patrzę na to bardzo pozytywnie, że zawsze to jest lekcja dla ciebie, żeby też na następny raz nie zrobić takie błędy i też uczysz od ciężkie życie, ciężkie taki dzień czasami było, ale to był fajny czas.
A z drugiej strony potem przeniosłeś się do Iranu. Co ci przyszło do głowy z tym Iranem? Słuchaj,
no, słuchaj, to musimy być od razu, no, dokładnie. Nie, wiesz, musimy być od razu prawdziwi, nie to chodzi.
Ale tam płacili
to,
chyba, co? Dobrze, co?
Pieniądze. Tak, pieniądze, wiesz, od razu nie ma co ukrywać tutaj, że to jest o pieniądze.
Ale to był,
wiesz,
dobry klub, Azjatycka Liga Mistrzów na przykład, tak?
Tak, tak, tak. Bo potem też byliśmy wiesz, bo od razu pierwszy rok miałem dużo sukcesu tam w Iranie, to też na drugi rok był nasz trener, taki bardzo znany Portugalczyk, trener Antonio Oliveira. Tony, syn Antonio Oliveira, to jest też się nazywa Antonio Oliveira i też trenował taki Corinthians, też taki wielka drużyna. Vitor Campelos też jest w... walczył o Ligę Mistrzów Awansu Słowenii teraz. I też Paulo Grillo był też trener w ramkach reprezentacji Polska, kiedy tutaj Polsko zabiło, więc mieliśmy taka dobra ekipa. Wiesz, to wszystko o pieniądze, ale ja ci powiem, że kurczę, to było szkolenie życia tam. Ludzie nie wiedzą, jak ciężko było, nie wiedzą, jak trudno było dla mnie. Wiesz, trzęsienie ziemi było. Trzymali mi paszport parę razy, żeby wiesz, nie jechać do domu. Oni się bali, że ja wziąłem samolot do domu i nie wróciłem.
No i to się zresztą tak samo skończyło, tak nazwijmy to może kiepsko, tak?
Bo... Tak, tak, bo też później nie płacili pieniądze, później też miałem taką sytuację, które poszłem do domu i miałem takie dwie takie facety, które mnie przez 5 dni mnie obserwowali obok moje mieszkania, co ja zrobiłem na każdego dnia. Jeżeli ja jechałem na trening, oni też pojechali na ich samochód, wiesz, więc to było bardzo dziwne. Na przykład też raz byliśmy na hotelu i miałem takie krótkie spodenki. I w Iranu to facet nie może mieć krótkie spodenki i oni tak ostro biegali do mnie i do Brazylijczyków, który mieliśmy, ale my tylko mieliśmy taki minutę do autokardu na treningu, nie? Wiesz, biegali, że mówi, idź od razu do tyłu, bo zaraz policja będzie, idziesz do więzienia, wiesz. I to był bardzo ostre czasy. Ale to było takie szkolenie dla mnie, że
szkoła życia, można powiedzieć.
Tak, tak. I to jest to. Zawsze nasza mindsetu zawsze będzie lepsze i mocniejsze po takiej sytuacji.
No dobrze, no to po Iranie to już była Polska, wprawdzie Śląsk, Wrocław, a dopiero później Lechia, ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Gościem audycji Facet na luzie jest Flavio Paixão, piłkarz Lechii. Facet na luzie, Sławomir Sieziniewski, w studiu Flavio Emanuel Lopez Paixão, były piłkarz, Portugalczyk, ikona Lechii Gdańsk, obecnie biznesmen z branży nieruchomości, mieszkający w Trójmieście, zakochany w Trójmieście i tak dalej, i tak dalej. Flavio, Śląsk sobie tak, powiedzmy sobie, przejdźmy dosyć szybko, ty tam również z bratem, no i już wtedy kibice was pokochali, prawda?
Tak, Śląsk Wrocław, twoja drużyna, której też ja mocno kocham, to cały czas, albo kiedy ja idę do Wrocław, to ja od razu czuję coś w sercu, wiesz? I to jest niesamowite, że teraz też, kurczę, czuję taki coś w moim ciału.
Bo, dreszczyk taki, tak?
Mhm. Tak, bo to był mój początek w Polsce, bo Polska mi dała dużo w życiu. I kurczę, do dzisiaj czuję takie miłość do ten miejsca, że wiesz, bo moja droga się zaczynała tam, wiesz. Też nie było łatwo, ale później, wiesz, wszystko zaczynałem dobrze grać, tam wszystko, ludzi też poznałem, ludzi fantastyczni, bardzo mili ludzi też, niesamowite miasto. I ja zawsze mówię, że słuchaj, jeżeli ja mogę, to mieszkać też na jakieś inne miasto, to Wrocław to na pewno. I ja do dzisiaj, kiedy idę tam, to ja mam pełną miłość do tego miasta i to jest bardzo, bardzo lubię miasto. Więc, no.
W Śląsku zacząłeś grać 9 stycznia 2014 roku, a powiedz mi, co wcześniej wiedziałeś o Polsce? Jakby jak jechałeś, to nie miałeś jakichś obaw, tak?
Że było bardzo zimno. Tak, bo wszyscy mówili, o, zimno, wiesz. Aha. Ale wiesz, też mój brat też był już tam, Wrocław. I to też było, mieliśmy też Brazylijczyk tam i parę też piłkarzy, którzy za granicę byli i też łatwo dla nas, nie? Ale wiesz, zawsze taka adaptacja na nowy kraj to zawsze ciężko, wiesz. I to ja byłem na taki czas, który naprawdę był zimno, wiesz. Ale dla mnie to było fantastyczne, że mogłem to zacząć na taki dobry klub, niesamowita historia. W Polsce zaczynał na ten miejsce, na ten miasto, piękne miasto i na pewno poznałem piękne ludzi, które zawsze mili do dzisiaj są do mnie i też w klubie do dzisiaj są ludzie, które ja znam i zawsze otwierają drzwi dla mnie bez problemu, więc to duży szacunek.
A musiałeś jakoś wkupić do drużyny? Wiesz, Polacy słyną z tego, że mają takie specyficzne sposoby wprowadzania nowych ludzi w pewne środowiska. Ty Portugalczyk, wino i tak dalej, a tutaj trzeba się było sprawdzić, jak to było. Piłkarze piją w ogóle? Jak to jest?
Nie, słuchaj, w Flaviu zawsze woda, więc nie, wiesz, to jest ciężki temat, to ja myślę, że trochę lepiej jest, ale taki czas był ciężko, wiesz, mieliśmy tak tam, ja też mogę mówić, że pierwszy raz, który byłem w szatni, to poszłem do lodówka na woda, a tam był inne rzeczy, wiesz, więc to dla mnie było bardzo dziwne. Bo zawsze miałem, wiesz, dyscyplina, był pełny profesjonalizmu i od razu widziałem takie rzeczy, to też inne to dla mnie. Więc ja zawsze dbałem o być najlepszy, zawsze, co ja zrobię w życiu, to zawsze chcę być numer jeden, więc jeżeli chcesz być numer jeden, to dyscyplinę to musi być na pierwszym miejscu też, więc...
No. No właśnie, 13 lutego 2016 rok, Lechia Podbeskidzie 5-0, wtedy Flavio zadebiutował w drużynie biało-zielonych z asystą, a 6 marca zdobył 3 bramki w meczu z Jagiellonią. Lechia wygrała 5-1, mieliście wtedy niezłą pakę, co?
Mieliśmy niesamowite drużyny.
To za czasów Piotra Nowaka było, tak?
Tak, to były czasy...
Wygraliście, inni patrzyli, tak? Gdzie ta piłka biega?
My mieliśmy taka drużyna, że ja zawsze mówię, że nie potrzebuję żaden trener. To piłkarze sami grali, wiesz. I to chyba było taki niesamowity czas dla nas. Tam w szatni i też na boisku, bo ja bardzo, bardzo lubię Michał Krapek. On grał z nami.
Pomocnik, tak.
Tak, pomocnik. I to jest, to do dzisiaj, parę dni temu też mi pytali o taki, co był najlepszy taki piłkarz. Ja zawsze mówię, że ja bardzo lubię grać Michał Krapek, bo to jest taki portugalska, hiszpańska taki technika, że bardzo umie grać z piłką i rozumiem piłkarzy, które gra z piłką na bardzo wysoki poziom i To był też piłkarze, który ja bardzo lubiłem grać obok.
No dobrze, no graliście znakomicie i tak dalej, ale wiesz, patrzę sobie na trofea Lechii i Mistrzostwa Polski tam nie ma. I
brakowało.
No właśnie, o to chodzi. No, co tam się działo, powiedz mi, jak no, to było?
No słuchaj, to raz mieliśmy do ostatniego meczu, walczyliśmy w Warszawie o Mistrz Polski. Mieliśmy wszystko na rękę, bo brakowało jeden bramka, nie? Wszystko było na nasze ręka.
I co, przestraszyliście się wtedy? Jak to wyglądało?
Słuchaj, tak, stres? Nie, bo później też była czerwona kartka i później było ciężko do końca. No, walczyliśmy, no bo taki, wiesz, czasami jest dużo stresu, czasami jest dużo presja. Piłkarze też wiedzą, że to jest, wiesz, albo dzisiaj, albo... nic, wiesz, i tak to było. A drugi też, ja myślę, że z Piotr Stokowiec mieliśmy w super drużynę, walczyliśmy, byliśmy chyba prawie cały rok w pierwsze miejsce, a potem zaczęliśmy chyba sześć kolejki do końca, zaczęliśmy przegrać mecz, ale ja myślę, że drużyna była bardzo zmęczona fizycznie i dlatego też my trochę nie mieliśmy siły, więc to były takie dwa momenty, które miałem szansę wygrać Mistrz Polski, ale niestety nie udało się.
No dobra, a pieniądze? Jak to jest z tymi pieniędzmi? Bo wiesz, Lechia, to wszyscy kibice doskonale wiedzą, ma duże ambicje, ma świetnych kibiców, ale z tymi pieniędzmi i z właścicielami to różnie bywa. Za waszych czasów też było trochę różnych zaległości w różnych okresach, nie?
No tak, wiesz, piłka nożna zawsze jest takim... To jest trudny świat. Naprawdę ludzie nie mają pojęcia, jak wygląda nasz świat. Zawsze mówię, o kurczę, wy macie dużo pieniędzy, co to jest, co mówisz. Ale wiesz, oprócz tego to czasami nie mamy naprawdę 2, 3, 4 miesiące bez pensji i moje pytanie do tych ludzi, ja pytam do takich ludzi, czy... Jeżeli ty pracujesz, czy nie dostajesz 2, 3, 4 miesiące, co robisz? Mhm. Czy idziesz do pracy, czy nie? Czy idziesz do właściciela,
czy do sądu?
Czy do sądu, co robisz? Mhm. I to jest to zawsze pytanie, wiesz. I wiesz, świat piłka nożna to jest wszędzie. To nie jest w Polsce tylko, to jest wszędzie, wiesz. Nie szanują piłkarzy, nie szanują nasze życie. Wiesz, czasami są ludzie, którzy kupują kluby, w ogóle nie mają pieniędzy, to jest jakaś zabawa, to jest jakaś, nie wiem, kombinacja, nie wiem, co to jest. Wiesz, później piłkarze cały czas są 2-3 miesiące, 4 miesiące czasami bez pieniędzy. Ja to nie rozumiem. Są młodzi ludzie, którzy potrzebują, bo po miesiącu nie mają pieniędzy i już mają problemy. Są ludzie, którzy już takie mają życie no, normalne, ale mają dzieci, masz mieszkania, masz samochód, masz też inne rzeczy i też potrzebujesz pieniędzy, nie? Więc dla mnie to jest taki świat, który w ogóle bardzo nie szanują osoba, które też idzie do robota na co dzień. To też my jesteśmy ludzi. I to do dzisiaj, to ja zawsze mówię, że jak chciałem wiedzieć, że jakieś, nie wiem, teraz jesteśmy w Polsce, na przykład PZPN, że zrobisz jakieś zasady, że słuchaj, jeżeli nie płacisz, nie wiem, 1,5 miesiąca, 2 miesiące, to już masz karę. I coś robisz z ten właściciel, nie wiesz? Więc. Bo to też jest, szanujesz pracę, szanujesz robota, szanujesz rodzinę, szanujesz ludzi, którzy też idą codziennie walczyć o życie, bo to też jest tak u nas wygląda, bo jeżeli nie zrobisz, jak to nie będziesz twoja najlepsza wersja, to też walczysz się na następny dnia, mówisz, że Flavio, dziękuję bardzo, do zobaczenia, bo ja też miałem czasami taka akcja i wiesz, i musisz walczyć, więc wiesz, szkoda, że taki świat jest piłkarski. Ale ja czekam, aż kiedyś kogoś daje jakieś zasady dla klubu też, że słuchaj, jeżeli ty kupisz ludzi, musisz naprawdę pokazać, że ty masz pieniądze, żeby też płacić do piłkarzy codziennie. Sławek, to też jest, teraz mi pamiętam, to nie jest też tylko piłkarzy. To jest ludzi, którzy zrobią ubrania, kierownik drużyny, marketingu, masażysta, fizjo, doktor, lekarz, ludzie, którzy nikogo nie wie, pracują u nas w drużyny. Wiesz, ludzie od biletu, ludzie, od, którzy, wiesz, pracują od jedzenia. Firma, które pracują z nami. To oni też są ludzie, wiesz. Oni też nie płacą pieniądze, kurczę, idą do nas. Czasami ja byłem kapitan i Flavio, kurczę, idź tam rozmawiać, kurczę, bo też my nie mamy pieniądze. Mhm. Wiesz, i to jest ból mi serca, bo ja też prowadzę teraz firmę i to nie jest mój ser w ogóle i zawsze nasz cel i to też moja żona prowadzi też studio Tańca Siemanko i to jest też taki wielki biznes i zawsze ona pierwszego to wiesz
trzeba płacić,
trzeba płacić do tyle ludzi, żeby też ludzie są, wiesz, żyją na bardzo dobry poziom, więc no bardzo ciężki temat, ale to jest ogólny, to jest światowy, więc ja myślę, że to może być takie trochę jeszcze ostre zasada dla ludzi, które kupują kluby i muszą pokazać, że mają pieniądze, żeby płacić nie tylko do piłkarza, ale dla całych ludzi, którzy pracują w klubie.
No, za chwileczkę porozmawiamy z Flavio Emanuel Lopez Paixao o tym, co się dzieje, kiedy piłkarz kończy karierę. A teraz co? Pograjmy chwilkę, wszak to facet na luzie. Facet na luzie. Gościem audycji jest Flavio Paixao, Portugalczyk, ikona Lechii Gdańsk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy. Flavio, kiedy zdecydowałeś, że trzeba kończyć karierę, zawiesić buty na kołku i zająć się czymś innym?
Sławek, to jest bardzo dobre pytanie. Bo ja zawsze mówiłem, na jakiś czas w mojej karierze mówiłem, że słuchaj, ja skończę karierę, kiedy będę w szatnie i nie mam w ogóle pasji. Kiedy idę na boisko i idę tam i mówię, kurczę, ja już nie czuję to. I to tutaj było tak to, wiesz, bo to jest tak to, że ty jesteś tutaj w Radiu Gdańsk i wiesz, i ty chcesz tutaj być na jeden miejsce, który wiesz, czujesz jak rodzina, lubisz ludzi, wiesz, taka atmosfera, ludzie ci szanują.
No czuję, że my tutaj mamy świetną atmosferę.
Czujesz
nie?
To, dokładnie. Wiesz, i taki radość, który ty masz, wiesz, taka energia, dobra energia i to jest to. Ja chcę być obok takich ludzi, wiesz. Bo ja fizycznie, ja mogę jeszcze grać, wiesz, 2-3 lata, ale ja po prostu nienawidzę być obok ludzi bez ambicji, wiesz, idą na robotę i wiesz, to jest tylko robota, tak, nie masz żadnej...
Odrabiają pańszczyznę, tak się u nas
nie chcesz osiągnąć nic, to po prostu idziesz tylko na pieniądze, bo Gdańsk jest fajnie, ma plaża i mogę tutaj mieszkać, ja to nie widzę, to ja wiesz, ja chcę być obok ludzi, którzy chcą być najlepsze, chcą walczyć o wszystko, wiesz, czuć, że ty też jesteś ważny, czuć też wsparcie od każdej strony, a nie chcę być z ludźmi, którzy chcą zabić na każdego dnia, że, wiesz, i to jest to.
Flavio, ale ty miałeś o tyle dobrze, że ty już bardzo dojrzale myślałeś. 21 lat i kupiłeś wtedy swoją pierwszą nieruchomość, wtedy, kiedy chłopaki kupują sobie nowe samochody, rozumiesz, tak, podrywają nowe dziewczyny i tak, tak dalej. To ty już wtedy... A skąd te nieruchomości w ogóle u ciebie?
No, bo ja miałem bardzo dużo szczęścia, bo osoba, która była z moją mamą, partner mojej mamy na ten czas, on też inwestował w flipy i w nieruchomości i powiedział do mnie jeden dzień, słuchaj Flavio, a ty zarabiasz pieniądze, a czemu nie inwestujesz w nieruchomości? Bo nieruchomości jest dobre, że kupisz mieszkania, wiesz, trzymasz mieszkania albo wynajmujesz mieszkania i zawsze wartość idzie do góry i może trzymasz nieruchomości i wiesz, i za 10-15 lat zawsze będziesz miał taka, wiesz, co myślą są pieniądze, nie? Wiesz, i ja zaczynam, wiesz, on mówi, okej, dobra, wiesz, i zaczynam inwestować z nim w flipie. Zrobiliśmy flip w Portugalii i przez 10 lat tak to było, a potem ja mówiłem do niego, że słuchaj, od dzisiaj ja będę sam już bardzo dużo uczyłem o nieruchomości i od 2015, coś takiego, zaczynam wynajmować mieszkania, zaczynam kupować kamienice dla mnie, apartamenty dla mnie. I wynajmowało mnie. Wynajmuję apartamenty na drugi i na krótki termin teraz. Wiesz, i po prostu to jest to, że I to nie jest tylko dla piłkarzy. To też jest... Piłkarze mają ogromny problem, bo oni myślą, że wszystko wiedzą, a później chcą inwestować pieniądze, a w ogóle nie wiedzą, gdzie inwestować i strata jest ogromna.
To ja się ciebie zapytam, to teraz lepiej kupować w Portugalii, czy lepiej kupować w Polsce, czy może gdzieś indziej? To teraz jako eksperta się ciebie tak zapytam.
No, słuchaj, Gdańsk naprawdę Trójmiasto i Gdańsk jest niesamowite miasto. Teraz inwestować w Trójmiasto.
My też... Ale podobno w Portugalii taniej, czy nie? Czy nie?
Wiele osób zależy kupuje... Zawsze zależy od lokalizacji, wiesz. W Portugalii mamy lepsze pogody, to na pewno.
No na pewno, tak.
Tak. Wiesz, ja teraz też inwestuję w centrum Gdańsku. Jest tam w centrum coraz więcej nowe inwestycje. Gdańsk, jeżeli patrzysz w Gdańsk 2016 na 2026, jest niesamowite do przodu. Jedziemy. I myślę, że ten miasto jest jeden najlepszy w Europie i zaraz będzie top 3. Wiesz, Lizbona, jeżeli mówimy o krótkoterminowe, to jest najlepszy dla mnie, bo ja wynajmuję wszystko na krótki termin i to naprawdę bardzo dobrze działa. A tutaj w Gdańsku też myślę, że o długi terminowo to jest bardzo dobrze i też wartość tej nieruchomości i ceny nieruchomości też idą do góry, więc to jest dobrze.
A Portugalczycy w ogóle znają Polskę? Chętnie tu przyjeżdżają, czy nie?
Tak, coraz więcej znają, wiesz, więc coraz więcej znają. Polacy też znają Portugalię, też chcą inwestować w Portugalię. Ja teraz też otwieram biuro nieruchomości w Gdańsku, też wiesz, już mamy cztery osoby, które będą pracować ze mną.
To się troszeczkę dzieje.
Mój cel jest, żeby mieć 10 osób i chcę też budować taki, teraz mówiliśmy, osoby, które mają bardzo dużą energię, niesamowite ambicje, dyscyplinę i też dbamy o ludzi na bardzo, bardzo wysoki poziom. To jest mój priorytet i to jest coś, że po karierze chcę zrobić coś też, które mogę otworzyć coś niesamowite dla ludzi. I to jest nieruchomości, które ja tutaj mam pasję. Ja bardzo to lubię zrobić i chcę być obok ludzi, którzy mają cel, mają 10 razy większy cel niż ja. Mhm. Więc to jak chcę budować taka biuro w Gdańsku, więc tak to będzie zaraz.
Okej, okay, dobra, to teraz jeszcze się po ciebie troszeczkę popytam o sprawy prywatne. To no. Jak to się mówi, za piłkarzami to dziewczyny tak biegają mocno, no. Czy nie? Jak to wygląda?
No słuchaj, jesteś młody, oczywiście, wiesz, od obie strony to piłkarze biegają dla dziewczyny, dziewczyny biegają na piłkarze. Ale to też jest dobry temat, bo wiesz, ja też na moim życiu mogę ci powiedzieć, że miałem też wielki problem, bo też piłkarze ma wielki problem na taki temat, że żeby mieć takie dobre kobiety, bo wiesz, my mamy taki wizerunek, który mamy dużo pieniędzy i wiesz...
I zabawa,
i,
tak?
I wiesz, tak, tak. I to jest trochę problem dla nas, ale ja myślę, że ja zawsze mówiłem też do mojej mamy, mojej tata, że zawsze będę z osoba, która też ma biznes, ma wiele ambicji, dba o rodzinę i mogę coś budować razem, żeby po prostu też żyć na bardzo dobry poziom. I wiesz, i poznałem moją żonę Dominikę też tutaj w Gdańsku i ona też ma dokładnie ten same myślenie jak ja i wiesz, to bardzo dużo trwało, ja nigdy nie chciałem forsować nic, więc to był na taki najlepszy moment w życiu Dominika...
No właśnie, to się ciebie zapytam. Słuchaj, okej, okay. No. Były, nie wiem, spotykałeś Portugalki, Hiszpanki, Szkotki, Iranki, rozumiesz, i w Polsce, jak i w Polsce w końcu się tak stało. Kto kogo poderwał? Jak to wyglądało? Powiedz trochę tak.
Nie, słuchaj, no nie, to dla mnie zawsze było, że jak chciałem być obok kobieta, który miał ten sam podejście do życia jak ja, wiesz. Ja nigdy nie forsowałem nic, po prostu oczywiście jesteśmy młody, wiesz, chcemy być też z kobiety czasami, wiesz, to jest normalne w życiu, chcesz poznać ludzi, ale też masz cel w życiu, wiesz, nigdy nie masz, miałem cel, żeby, wiesz, mieć kobietę, dzieci, wiesz, i mieć takie rzeczy, które też zawsze marzyłem i tak to dzisiaj mam, więc to jestem bardzo, bardzo dumny i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, co wszystko, co mam dzisiaj. Co wszystko marzyłem, to mam, więc ja nie mogę, nie mam coś takiego, że mówisz, o, a to musiało być, nie, to wszystko, co marzyłem, to mam.
Więc... Ale Dominikę poznałeś jeszcze w czasie kariery piłkarskiej?
Poznałem 2017, na, też miałem, po treningu byłem na jedzenia, po trening poszłem do domu, a na drodze do domu to ona miała taki samochód z jej twarz i miała taka czapka, taka snowboardowa, wiesz, mhm. Ja taki... Patrzyłem, o, to, no, to...
Fajna dziewczyna, co?
Piękna wygląda. I tak i patrzyłem 10 minut, ona nie chciała mi dać telefonu, bo też mama biła na telefon i mówiła, że nie daj, nie daj, nie daj. Ale no, no zobacz, tak skończyło.
No. No ale co, czyli co, uśmiechnięty Portugalczyk, no tak, kto by nie dał. No.
Dokładnie, no. Więc Dominika też ma słońce w Portugalii.
Właśnie o to chodzi. A ty, ona jest bardzo zajęta i ty jesteś bardzo zajęty, więc zapytam się, nie brakuje wam trochę czasu dla siebie? Bo to jest właśnie też często problem, że, że niektórzy narzekają, że właśnie jak mają dwa biznesy, to często się rozchodzą, dlatego że te biznesy ze sobą nie stykają. Jak jest z wami? No.
Słuchaj, teraz, teraz tak, bo też mamy dziecko. I wiesz, to jest to, ona też ma eventy. Ona ma ten studiu, ten sam siemanku, ona ma wszystko ogarnięte. Wiesz, ona ma ludzi, którzy dbają o biznesu. To teraz ona też zrobi takie eventy dla kobiety. I to ona to bardzo dba. Ja teraz otwieram biuro nieruchomości w Gdańsku, też mam trochę robotę. I ja oprócz tego mamy dziecko, więc teraz jest trochę taki ostry czas, ale wiesz, już takie spróbujemy trochę się zmieniać na taki sposób, wiesz, który będziemy mierzyć.
A Olivier Paixão to będzie piłkarz, czy nie? Napastnik?
Dobre pytanie.
Skrzydłowy? nie masz żadnych planów? No,
nie mam żadnych plan. To jest to. Sorry.
Tak jak twoi rodzice. Myślę, że... Tak jak twoi rodzice.
I ja gratuluję moim rodzicom, bo oni nigdy nie zrobili presji dla mojej brat i dla mnie. I tu jest, bo są ludzie, którzy tak presję zrobią dla dzieci, żeby grać w piłkę, to jest najgorsze, co możesz zrobić dla dziecka. Słuchaj, nie będę zrobić żadnej presji dla mojego dziecka. To on zrobi, co chce, będzie spróbować golf, będzie spróbować piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, nie wiem... pływania, nie wiem, co on chce zrobić. Na końcu, jeżeli on mówi, że do tata, że słuchaj, ja lubię nieruchomości, to nie ma problemu. Więc on decyduje. Najważniejsze jest, że on trzyma dyscyplinę, ambicja, zasada, szanuje ludzi i też po prostu ma podejście do życia jak tata i mama. Mm-hmm.
To jeszcze cię przetestuję jako męża. Proszę bardzo, czy zmywasz naczynia?
Co to znaczy?
No, wiesz, myjesz naczynia, no? Wash dishes. No dobra, okej, okay. Prasujesz?
Tak. I to też robię, tak, to też robię w domu. No,
no
tak,
właśnie,
tak.
Pomagasz w ogóle?
Pomaga, musi. Mąż, który jest w Polsce, to musi pomagać. Tak to wygląda.
A jak wygląda twoja opieka nad Oliwierem?
No, słuchaj, normalne to, wiesz, tata i mama zawsze muszą dbać na matkę. Ja naprawdę duży szacunek dla kobiety, które są same z dzieci, bo to jest bardzo, bardzo duża robota, więc to zawsze musi być... Czasami ja dam 90%, czasami żona ma 90%, czasami 50-50, więc musi zawsze być balans, no.
Super, super, fajnie to wygląda. Cieszę się, że jakby ten Gdańsk cię urzekł i że postanowiłeś tutaj zostać. Co jest takiego w Polsce czy w Gdańsku, że właśnie tutaj, co? No, bo słuchaj, mówiłeś, w Portugalii tak, pogoda lepsza
no,
jednak.
Pogoda, tak. Zawsze mi zrobią te pytania. Czemu Gdańsk, a nie Lizbona, wiesz? No wiesz, też bardzo lubię tutaj w Gdańsku być. Jesteśmy bardzo wygodni, wiesz, nie ma żadnych problemów. W Europie jest dużo bałagan, wiesz, tutaj jest bardzo bezpiecznie. Myślę, że Polacy muszą walczyć. To jest taki apel też dla każdego Polaku, który naprawdę musimy dbać o taki jakość życia tutaj w Polsce. To jest tak bezpieczne, że ja mogę jechać z moim dziecko, z moją żoną o 23, 24 w noc, nie ma problemu. Myślę, że każdy Polak musi dbać na maksa o tym, bo w Europie jest bardzo, bardzo duży bałagan i dlatego też ludzi i Polsce, coraz więcej ludzi na świecie gadają o Polsce. Więc ja też szanuję Polacy, historię Polacy, bo czemu Polacy dbają bardzo mocno o swój kraj? Bo historia, ten kraj jest niesamowity. Ja bardzo szanuję i naprawdę ludzie walczą o wolność, bo historia ten kraj była bardzo trudna. Więc to jest niesamowite i myślę, że Polacy muszą to trzymać, bo myślę, że w Europie kraj jak w Polsce nie ma.
Pięknie. Słyszą państwo, co mówi Portugalczyk, tak, który trochę świata zjeździł? Flavio, na zakończenie została minutka, więc jeszcze tylko jedno pytanie, bo niedługo zaczyna się mecz Lechi z Miedzią Legnica, Lechia teraz w pierwszej lidze. Oni awansują, czy nie? Jesteś optymistą, pesymistą?
Słuchaj,
nie za długo, proszę.
Bardzo trudny czas dla nas, dużo bałagan.
Takie organizacyjne.
Organizacyjne, tak. Wiesz... też historia przez 2-3 lata nie jest najlepiej, więc słuchaj, brakuje nas osoba, która naprawdę jest tutaj w Gdańsku i walczy o piłkę nożną, a nie o inne rzeczy, więc chcemy zobaczyć taką osobę, która będzie budował klubu na bardzo, bardzo wysoki poziom, że każdy nas, który jest tutaj, jesteśmy tutaj teraz, możemy gadać codziennie na bardzo dobry poziom, uśmiechnięty, dobra energia, a nie cały czas na złe rzeczy, więc czekam, aż kogoś wiesz, prowadzi ten klub, prowadzi nasz klub na bardzo dobry poziom, a na piłkarskie, a nie biznesowo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Flavio Emanuel Lopez Paixão, Portugalczyk, ikona Lechii Gdańsk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, był gościem audycji Facet na Luzie. To wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.
Dziękuję.